Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w 386 odcinku Jesus Podcastu, podcastu od dorosłych ludzi dla dorosłych ludzi, którzy mają problemy z technologią,
pieniądze na technologię
i pieniądze, które wydają na niepotrzebne rzeczy. Ja wam chciałbym opowiedzieć historię raczej z tego pierwszego gatunku, taką, żebyśmy nadali tonu, dlaczego będą pytania na forum. Dlaczego Paweł Orzech, pseudonim doktor, jest smutny? Ja już wam powiem dlaczego.
Mhm. Sami jesteśmy zainteresowani.
Zanim to powiesz, to ja mogę nawiązać do numerka odcinka.
A jaki jest numer?
386. Mhm. I ja tylko chciałem powiedzieć, że to był pierwszy komputer Pentium 386, jaki miałem w ogóle, PC. No, pierwszy ever. AMD 386DX. Zegar 40 MHz, pamięć RAM 16 MB, pamięć cache 128 KB,
czy
bitów tam. Chyba 16 RAMu, tak, o ile dobrze pamiętam.
To ja też oczywiście mam teraz 16 czytnik. RAMu.
Mhm. Ja też mam teraz 16 RAMu, no to potężna maszyna, Wojciaszku.
Oczywiście.
Patrz, jak się rzeczy nie zmieniają.
Czytnik tych dyskietek, FDD.
Ja nie mam czytnika dyskietek.
A, no to ja lipa. 3,5 calowe. I 1,5-calowe, te takie duże, pamiętam, do dzisiaj.
Dużych? Ja nie pamiętam.
Dużych były takie duże, 5 cali, no naprawdę. Ja 3, niesamowite. 3, 3, na tylko. Jednej mieściło się 1,2 megabajta, nie?
A na tych małych ile się mieściło?
1,44.
Okay. Właśnie pamiętam, że kurwa, to było takie coś, że ja nosiłem gry, skradzione gry pokemonowskie na tych dyskietkach, albo Prince of Persia, DOS-owa wersja. Tak. I bywały
te
czasy.
Jedna gra?
Tak, oczywiście.
Takie pudełko otwierane do góry, taką klapę.
I było jeszcze tak, że jak się coś źle zrobiło, wyciągło się chyba wcześniej coś takiego, że ten to można było te dyskietki popsuć. Nie? Oczywiście magnes, klasyka gatunku.
Przesuwanie.
Jeśli kiedykolwiek był w bliżej. Tak. No tak to robiłem zawsze z tym takim ściągnięciem tego badziewia, nie?
Wiecie, że można kupić taki komputer na Allegro za 1000 zł?
O! Ja bym chciał kupić dyskietkę.
Dużo, nie?
Bardzo dużo.
Ale jeżeli chodzi o jakby wartość vintage, taką sentymentalną.
Słuchajcie, to powiem wam teraz to. Można kupić dyskietki, normalne dyskietki, te, które pamiętamy jako dyskietki. A, to są fejki. A to są prawdziwe? Nie. Dobra, no nie, bo wpisałem dyskietka i widzę, że wyskoczyło mi, że są podkładki pod kubek, które wyglądają na dyskietki, ale z drugiej strony one kosztują dokładnie tyle samo, ile prawdziwe, normalnie dyskietki MTEC 2 HD. Ten diskettes. I napisane jest, że 1,44, 10 sztuk nowe i faktycznie one są, wyobraźcie sobie, zapakowane w foliowe opakowanie i tych 10 dyskietek kosztuje 40 zł. No. Czujecie to?
Sporo. Na grubo.
To jest dużo pieniędzy.
Ale
dużo
w ogóle
pieniędzy.
Mam wrażenie, że te wszystkie sprzęty vintage, które myśmy się pożegnali bez sentymentu, wyrzuciliśmy, to kto jest magazynierem takiego gówna, to teraz może na AliExpress
Allegro, dyskietki można sobie kupić za 2 złote jedną.
No tak, ale to nie mówię o dyskietce, ale właśnie o takim komputerze. Wojteczku, ja miałem bardzo, bardzo, bardzo podobny komputer.
No, wrzuciłem panom tutaj na czat zdjęcie, które też w sumie możemy zalinkować, ale ja też miałem właśnie bardzo, bardzo podobny komputer, no bo wiecie, to były takie czasy, że nie było wyboru obudów na przykład, no to wszystkie wyglądały identycznie, mogły się różnić tylko kolejnością wejść ewentualnie, ale poza tym no, przycisk turbo był u każdego, więc no i Wolfenstein 3D. Mocna maszyna to już była, mocna maszyna.
I teraz możesz bezpiecznie wyłączyć komputer.
O, to pomarańczowy napis.
Literkami.
Piękne, piękne. No. I te w ogóle, ja pamiętam te zmiany, jak nagle pudełko przestało, na to było być konieczne. Nie?
Pudełko na dyskietki, 5-calowe, na kluczyk oczywiście, kosztuje 69,99. Co no za więc... po prostu... Aha, i to jest stojak do samodzielnego złożenia.
Ale patrzcie, jak to jest zawsze ten taki trend, że coś jest w normalnej cenie, później jest tanie jak barszcz, że można je kupić, te rzeczy kupić za 10-20 zł, a później to znowu, znaczy nie wszystko, bo niektóre rzeczy są, znikają ze świadomości, mhm. ale później niektóre rzeczy wracają właśnie za jakieś chore kilka stówek. Ja zresztą mam takiego flipa, można powiedzieć, jak się na nieruchomości robi, to ja flipa na sprzęt zrobiłem, bo kupiłem sobie coś takiego jak PlayStation Classic, czyli to takie miniaturyzowane PlayStation. Ja je kupiłem chyba za 250 zł, one teraz za 600, to tak spokojnie.
Naprawdę?
No, wow. A to tak minęło niecały rok. Tak jak ostatnio
to dziwne, że tak sprawdzałem.
Amigę teraz wypuszczają, nie? Tak, w ogóle tak, wersję taką. No. I to jest też pewno, ona też ma kosztować chyba za 250 zł i podejrzewam, że lada moment będzie dużo droższa.
PlayStation. No dobrze, ale przejdźmy do tego, dlaczego orzech jest smutny.
Tak. Jest smutny, ja jestem smutny. Okej, okay, dobra, bo...
Dobra, jednak nie 600.
Musimy się cofnąć wstecz. Mhm. Do momentu, w którym kupiłem sobie smart Xiaomi Humidifier. Mhm. Chciałem powiedzieć Vaporizer, ale to nie to samo. Mhm. Nie, w sensie tak naprawdę to kupiłem sobie nawilżacz ten powietrza ewaporacyjny, czyli to był ten taki, który jest bezpieczny ze sprzętem, w sensie jakby to jest jeden z głównych feature'ów, że on nie robi pary jak normalny ten, tylko on po prostu jakby, nie wiem co robi, ale jakieś takie jakby coś robi.
Ups, no, źle się zaczyna. Ta narracja, no, to świadectwo się źle zaczyna.
To może się zaczynać. Nieważne. W każdym razie faktycznie on nawilżał powietrze i to była funkcja, z której ja korzystałem i super. I teraz jakby pojawiło się trochę więcej nawilżaczy, więc ten trafił do biura i mówię, no dobra, no to ustawiłem mu taki rozkład jazdy, że jak ja jestem w biurze i przed i chwilę po normalnego mojego czasu siedzenia w biurze, to on nawilża tam powietrze. I fajnie, bo faktycznie lepiej się tutaj oddychało. Biuro jest niestety nasłonecznione bardzo mocno, więc też tutaj było bardzo sucho. No jest komputer, który też mocno grzeje, więc no jest generalnie to pomieszczenie takie mało przyjazne dla ludzi. I pewnego razu zostawiłem go po prostu i wyszedłem z domu. I powróciwszy do domu, przywitał mnie zapach takiego sera provolone, wiecie, takiego, taki mocno serowy zapach, taki, że długo dojrzewający ser, nie? I to była jakby konsternacja, jakby co się dzieje, co się dzieje? Opowiadam o tym i zrobiłem intro z tym nawilżaczem powietrza, dlatego że to on był temu winien, w sensie generalnie on ma coś takiego, że jak mu się skończy woda, to on się nie wyłącza.
To jest tylko bardzo po prostu dziwne. Jakby...
Tak, on ma taki tryb po prostu, że on wtedy jakby suszy się. To jest w aplikacji. Może to włączyć i po 8 godzinach się wyłączy suszenia.
Nawilżacz suszy?
Nawilżacz ma funkcję suszenia, która uruchamia się, jak się skończy woda i po 8 godzinach się wyłącza. A, i to jest tak, że jak chcesz uruchomić funkcję suszenia albo włączyć go bez wody, to się nie da tego zrobić normalnie. W sensie on musi jakby najpierw wykorzystać całą wodę, a dopiero potem może suszyć.
Mhm. Trzeba teraz sprawdzać pralko suszarki, czy nie mają funkcji nawilżacza powietrza w łazience.
Tak.
Otwierasz drzwiczki, naciskasz guzik i on po prostu dmucha.
To, co one mają, te takie pralkosuszarki, to jest ewidentnie funkcja rozgrzewania łazienki do wysokich temperatur, szczególnie kiedy jest zamknięta i suszy pranie. Anyway, więc zrobiłem to, co każdy normalny człowiek zrobiłby w tej sytuacji. Okej, dobra, odłączyłem najpierw sobie od prądu, mówię, dobra, zobaczmy, co się dzieje. A okej, widzę, że skończyła się woda i po prostu, wiecie, no jakby on ma otwartą górę, ergo do środka dostaje się kurz i tak dalej. Mówię, dobra, no to po prostu, wiecie, zebrało się jakby te rzeczy w środku i one wydają jakby nieprzyjemny zapach, więc po prostu ładnie to sobie wszystko umyłem. Wlałem wody, uzupełniłem wszystkie dodałem dodatkowo kropelkę olejku eterycznego, co jest moim hakiem, bo faktycznie tak działa, można do nawilżacza powietrza, nie do wszystkich, można kropelkę tego olejku eterycznego i on wtedy bardzo ładnie rozchodzi się razem z tą wilgocią z tego nawilżacza. Tylko, że mój nie działał. To się mówi, że nie ma wody, a ja jakby no jest nalałem do pełna, więc myślałem, że coś się, jakby on nie ogarnął tego, że nalałem mu wody, bo był wyłączony, co jakby było nowością, bo ja wcześniej to robiłem dokładnie w ten sam sposób, ale mówię, dobra, to ja wleję tą wodę, włączę go, podłączę go do prądu i będę wlewać wodę ponownie. Long story short, okazuje się, że jak filtr skończy mu się woda i on będzie działał, to ma ogromną, ogromnie dużą szansę na spalenie czujnika, czy jest woda w środku. Bez tego czujnika on uważa, że wody nie ma, a jak wody nie ma, to nie działa.
No dobrze, ale to poczekaj. To dlaczego on miał taki tryb suszenia włączony?
To jest,
bo jeżeli skończyła
się
woda,
nie da się tego wyłączyć. Jak się kończy woda, to on nie robi tak, okej, koniec wody, wyłączyłem się. Nie, nie. On zawsze po prostu działa bez wody. To jest głupie. Ja bym bardzo chciał, żeby było coś takiego, jak chłopie, nie masz wody, to się w ogóle nie włączaj, po prostu weź mi, wyślij powiadomienie, co on też robi, nie? Mhm. Niski poziom wody i tak dalej. No ale jakby, no to dobra, no to niski poziom wody, to weź się wyłącz, chłopie. Nie, nie, on po prostu wtedy jeszcze działa przez 8 godzin. I on tak działał i spalił ten czujnik. Faktycznie spalił mu się ten czujnik. Sprawdziłem na internecie, to jest common issue i to zawsze się dzieje wtedy, kiedy nie wlejesz wody i ile mu się skończy woda i on działa w tym trybie, co jest jakby debilne. Nawet nie mam słów, żeby opisać, jak kretyńskie to jest, że on po prostu się nie wyłączy i to jest common issue, że on się po prostu wtedy psuje.
Mhm.
Straszne. Tak, napisałem oczywiście do sprzedawcy. Sprzedawca powiedział, proszę wysłać. Ja wysłałem mu w ogóle na zasadzie, wie pan co, zepsuł się w dziwny sposób, ale widzę, że na internecie mają to samo. I wysłałem mu linki, wiesz, na forum Xiaomi Polska, gdzie ludzie piszą wszyscy, że mają dokładnie ten sam problem. Rozwiązaniem jest albo kupienie sobie jakieś płytki z Arduino, zaprogramowanie jej i włożenie i podpięcie do jakichś, wiecie, elementów w środku i one są wtedy, jakby ten Arduino działa zamiast tego czujnika wody, no ale jakby szanujmy się, w sensie, no nie będę kupował i programował Arduino dlatego, żeby w czujnik, w sensie, żeby filtr wody robił, tego nawilżania, robił swoją podstawową funkcję, jaką jest nawilżanie, no nie? I kontrola ilości wody w tym. Więc jest mi smutno, jestem zdenerwowany odrobinę tym, że w zasadzie miał jedną rzecz do zrobienia, no nie? I dokładnie robiąc tą rzecz, po prostu się zepsuł. I to tak nienaprawialnie przez... W sensie, mogę to sam naprawić. Tylko, że to polega wtedy na tym, że ja muszę wyciągnąć ten czujnik i po prostu uciąć tam kable i on wtedy będzie twierdził, że woda jest zawsze. Ale to,
no
jest,
tak.
to jest słabe rozwiązanie, bo jeśli znowu wtedy on, wiecie, no jakby ja nie będę miał wtedy kontroli nad tym, ile tej wody w środku jest, no bo on będzie myślał, że woda jest zawsze. Ergo, czy wrócę jeszcze i wejdę do domu i jakby poczuję parmezon? Być może.
To jest chyba przyjemne. Najprzyjemniejsze z tego, co... Chyba, że to jest taki tak. Ser, którego nie chcesz jeść.
Akurat to prawda. No, to na przykład poczuję taki spleśniały damski.
Damski
spleśniały ser. Możesz, Andrzejku, użyć tego, jak tu, jak masz ochotę.
No, jeśli nas nie zbanują za to, ale dobrze, nie będzie spleśniały damski.
Więc tak, no jest mi smutno z tego powodu. On czeka teraz, leży obok mnie po to, żebym go zapakował w karton i wysłał do sprzedawcy, który mi go sprzedał. Jest mi też przykro, bo jakby to jest, faktycznie to jest coś takiego, że to jest najbardziej common rzecz, która się wydarzy w nawilżaczu powietrza, będzie to, że zabraknie w nim wody. I moment, w którym on, jak się zabraknie wody, on się psuje i to naprawdę jest. To jest dokładnie to, co się dzieje. Jak zabraknie w nim wody, to się psuje, to jest niesamowite. Jak można coś takiego w ogóle zrobić? W sensie jak wypuścić i, albo zaakceptować, że to się dzieje i jakby stwierdzić okej. Mhm. Niesamowite to jest.
No to ja mam też nawilżacz, zupełnie niemądry, w takim
ja
sensie,
też mam niemądry, który działa kurwa po prostu i wlewam do niego wody, naciskam przycisk i on nawilża. Tylko wiesz, o co chodzi? On jest bezpieczny dla sprzętu elektrycznego, ponieważ nie wytwarza pary wodnej, która może się na nim skraplać. I dlatego on był w biurze, bo tu jest najwięcej sprzętu elektronicznego.
Ale
rozumiem, że zwykły nawilżacz stoi w sypialni i działa gites. Po prostu klikasz przycisk i nawilża.
No i u mnie jest tak, że wiesz, jeżeli skończy się woda, to tam jest taki, kurde, system najprostszy, że nie ma żadnego czujnika, tylko jest pływak w środku. Jeżeli pływak jakby opadnie na tyle nisko, to wiesz, przestaje naciskać guziczek gdzieś tam na górze i tyle. I on się wyłącza i mówi, sorki, nie ma wody.
Dokładnie tak. I najlepsze jest to, że ten, dokładnie ten, o którym mówisz, znaczy nie wiem, czy dokładnie ten, ale taki, o którym mówisz, Xiaomi za 100 zł leży w sypialni i działa do dziś, jak kończy się woda, to po prostu trzeba dolać i gitara. Mm. A ten, który tutaj leży u mnie w biurze martwy za 5,5 stówy, jakby zepsuł się, bo skończyła się w nim woda. W sensie rzecz, która się dzieje w nawilżaczu powietrza zawsze. W sensie jakby kluczem jest to, że ona się będzie kończyła i będzie trzeba ją dolewać i on się wtedy zepsuł. Jestem pod wrażeniem, jaka to jest straszna chujoza. I to jest do takiego stopnia, że jakby jestem ciekawy, czy bo on zostanie w sensie on zostanie prawdopodobnie wymieniony na nowy, bo tego się nie da naprawić.
Okej. Okay.
I moje pytanie, jakby wiesz, że jakby przyjdzie nowy, czy on jak skończy się w nim woda, to on też się popłacze i zepsuje i będzie dawał prowolonem? Straszna sytuacja. Także tak. To dlatego jestem dzisiaj smutniejszy niż zwykle, ale mam też powody do radości i myślę, że mogę tutaj, mimo tego, że to nie są, że to nie jest podcast o grach komputerowych, ale mogę powiedzieć, chociaż nagrywam go wcześniej, to w zeszłym tygodniu pojawiła się w końcu oficjalnie informacja, jakby właściwie pojawił się trailer, announcement, trailer gry, nad którą pracuję i mogę w końcu powiedzieć, że cześć, jestem Paweł, pracuję w 11 Bits nad Frostpunkiem 2. Brawo. To jest bardzo przyjemną sytuacją, dziękuję bardzo. Życiowy cel bycia w kredytach gry mam już prawie że odhaczony. Zostało jeszcze oczywiście trochę czasu, więc ja sobie będę to nad tym dalej pracował, no ale jest duma, jest ogromna duma.
Dużo ludzi ma zrealizowany cel życia w kredycie.
Ja mam na przykład kredyt, to fajne, fajne to jest. Kredyt, bo to chodzi, żeby mieć kilka przynajmniej.
Tak, to tak,
takie konsumpcyjne, wiesz.
Okej, okay, rozumiem. Chwilóweczki ja mam jeden, najlepiej.
Ja mam jeden, więc jakby, znaczy miałem, no, tak.
Okej, okay, no, tak, może sobie darujmy. No dobrze, Pawełku. W takim razie ja w swojej narracji wyciągam jeden wniosek. Bycie smart się nie opłaca, więc nie chodźcie do szkoły. Już niedługo się szkoła zaczyna. Zrezygnujcie z niej, bo się zepsujecie,
tak, jak się.
Kiedy będziecie mieli czwarte z rzędu lekcje z Jano Pawlostyki, to będziecie sobie myśleć, że mogliście nie przyjść po prostu i w domu sobie grać w gry komputerowe, a musicie się uczyć o Janie Pawle znowu.
No, lepiej iść na plastykę.
Tak, dokładnie.
I rysować żółte rzeczy.
Jajka żółte.
Co?
Panowie, ja mam temat, który ciągnie się od jakiegoś czasu i chętnie o nim już opowiem, bo trochę więcej się wydarzyło w tym temacie. Jest to dość nietypowe, bo jak produkt, o którym będę mówił, się pojawił na rynku, to nawet nie mrugnęliśmy okiem. To znaczy rozmawialiśmy o nim chyba 5 minut i na tym się skończyła cała historia, bo będę rozmawiał o AirTagach.
W dwóch odcinkach się pojawiły, Wojteczku.
No tak, ale wiesz, jakby są okej, okay, fajnie.
Bez entuzjazmu wielkiego, no.
No bo też żaden z nas jakby nie planował specjalnie kupować. Po czym fast forward do niedawno zamówiłem i faktycznie mam. Ale nie był to zakup dla mnie. I sprawa będzie dość taka, bym powiedział, chciałem powiedzieć intymna, ale nie, bardziej rodzinna. I
więc mi się wydaje, że ja domyślam się mniej więcej, w którą stronę pójdzie ten temat.
No.
I jeśli pójdzie w tę stronę, w którą mi się wydaje, że pójdzie, to będzie mnie to bawiło.
Czyli żona cię zdradza. Jest
nie, nie, ja mam wrażenie, że ja mam wrażenie, że oni nie mogą się znaleźć w tym domu.
To by było śmieszne.
To by było super śmieszne.
Ale nie, akurat w tym przypadku historia jest taka trochę mniej śmieszna, raczej poważna po prostu. Bo któregoś dnia zadzwonił do mnie dziadek i powiedział, taki słyszę, że jest trochę roztrzęsiony i mówi, że nie wie, gdzie jest Bunia, czyli moja babcia.
Okej. Okay.
Bo ona ma tak, że po prostu wychodzi z domu na spacery i chodzi sobie. Natomiast od jakiegoś czasu wykrywamy w niej pierwsze oznaki demencji starczej. Niektórzy, nie wiem, czy to jest Alzheimer, bo nie jest zdiagnozowana, ale ewidentnie ma problemy z pamięcią. Czasem często powtarza na przykład dokładnie te same historie. Jest tak, że dużo bardziej osadzona jest jakby mentalnie w przeszłości dalszej niż w tym, co wydarzyło się niedawno, więc ewidentnie coś jest z pamięcią krótkotrwałą. No i wiecie, no leków nie za bardzo chce brać, bo mówi, że się po nich źle czuje, bo przy okazji jest jeszcze taka cwaniura trochę, nie? Że tu leki, to weźmie pół, albo w ogóle nie weźmie, albo wrzuci gdzieś. No niestety mamy z babcią takie historie. No i jakby zadzwonił do mnie roztrzęsiony, mówi, że nie wie, gdzie ona jest. Wzięła ze sobą telefon, bo ma taki telefon, taki dumb phone z dużymi przyciskami, małym ekranem, ale wie jak odebrać ten telefon. Więc i wie też jak dzwonić, chociaż to z tym to bywa różnie, ale jak dziadek do niej dzwoni, no to trzeba, raczej w większości przypadków odbiera. No i tym razem odebrała. Natomiast okazało się, że była na tyle czy zestresowana, czy to był już jakiś szok, czy właśnie była zdezorientowana, bo to też jest jeden z takich symptomów, że człowiek potrafi po prostu nie wiedzieć, gdzie jest, mimo tego, że zna te ulice od lat, bo chodzi nimi codziennie, ale po prostu jesteś taki confused, że nie jesteś w stanie podać nawet ulicy. Nie? I dziadek próbował, zadzwonił do niej, ona odebrała, próbował wyciągnąć od niej chociażby no to, co widzi na przykład przed sobą, nie? I też bardzo ta rozmowa była trudna i faktycznie no był przerwana została, był zdenerwowany, zadzwonił do mnie i mówi, że czy jest jakiś sposób na to, żeby babcię zlokalizować. No i rzeczywiście są takie serwisy, czy jakieś tam usługi tego typu, nawet możliwe do wykupienia u operatorów, którzy no, prawdopodobnie nie grzebałem w tym za głęboko, ale no, to nie jest tak, że to zadziała od razu, tylko to wymaga konfiguracji. Najczęściej to jest jakaś apka, która wiecie, pobiera po prostu dane lokalizacyjne i wysyła do drugiej osoby, która została skonfigurowana jako opiekun czy whatever. Nie? Natomiast no, to nie jest, to po pierwsze wymaga smartfona, którego Bunia nie ma i raczej mieć nie będzie, bo smartfona nie obsłuży, nie ma szans na to. Na dwa, no, jest sytuacja nagła, no, to nie zadziała bez uprzedniej konfiguracji. I szczęśliwie, ale dziadek poprosił, żebym sprawdził, jak to działa i tak dalej. No i zacząłem grzebać i jakby potwierdziło się dokładnie to, co mówiłem, że no to wymaga po prostu aplikacji i tak dalej, więc to nie może nam pomóc w tej chwili. Szczęśliwie ileś tam chyba z 20 minut później zadzwonił z powrotem i powiedział, że wszystko jest git, że jechał samochodem i bo babcia powiedziała, że jest na Powązkach, a była na Powązkowskiej, więc to jest blisko ulica, łatwo było ją namierzyć, udało się, znaleźli się, wszystko jest git. No ale obiecałem dziadkowi...
Teraz się źle czuję z tymi żartami, nie? Na początku jak mówiłem, że się to... nie mogą znaleźć domu i tak byłem insensitive, a się okazuje, że tutaj poważne rzeczy.
W trakcie trwania podcast, historii no. Też miałem taki lekki regret, że tutaj żona cię zdradza. Śmieszne chłopaki
proszę,
takie.
Proszę nie mieć żadnych regrecji ci, którzy słuchają, bo jakby... Wiadomo, że to są poważne sprawy, ale dotykają bardzo technologii i to jest Jesus Podcast i zawsze podchodzimy do tego z lekką nutką ironii i niech tak pozostanie. To jakby nie przejmujcie się tym wcale. W każdym razie obiecałem dziadkowi, że dobra, wykombinuję jakiś patent na to, żeby gdyby się ta sytuacja zdarzyła drugi raz, to żeby łatwiej było babcię zlokalizować. Jeżeli faktycznie wyskoczy na jakiś spacer, jakby z którego będzie trudno jej wrócić. I oczywiście pierwsze co mi przyszło do głowy to AirTagi, więc tego samego dnia wieczorem po prostu złożyłem zamówienie. Natomiast dwa dni później, jak to zamówienie już tam zostało zaakceptowane, jeszcze nie zostało wysłane, ale już było zaakceptowane, to przypomniała mi się jedna rzecz dotycząca AirTagów, o której nie pomyślałem wcześniej.
To babcia musiała mieć iPhone'a w drugiej kieszeni po to, żeby wysyłał sygnał do tego, gdzie ten AirTag w tym momencie jest, albo ktoś chciałby mieć iPhone'a niedaleko.
Nie, to właśnie to, że ktoś musi mieć iPhone'a niedaleko, nie jest problemem, uważam, bo babcia jeżeli wychodzi na spacery, no to zwykle gdzieś tam krąży po mieście, więc to jest plus. Gdyby łaziła po lasach, no to rzeczywiście byłby to problem, który no, trudno by było rozwiązać, ale faktycznie większość ich spacerów jednak to jest poruszanie się po mieście, więc nawet jeżeli, wiesz, lokalizacja nie będzie super dokładna, a będzie informacja, że tam 10 minut temu była gdzieś tam, to wiesz, to już będzie dużo lepiej, łatwiej ją zlokalizować niż nie wiedzielibyśmy niczego, nie? Więc akurat to było okej i to zaakceptowałem jako ewentualny minus, ale w tym przypadku myślę, że nie byłby aż taki ważny. Natomiast problemem jest co innego. Problemem jest prywatność. Otóż Apple wdrożyło do AirTagów dwa mechanizmy, które sprawiają, że jakby one nie nadają się za bardzo
to, o czym
do śledzenia,
nie?
ukradzionych rzeczy, tak, tudzież tak. osób.
Tak.
Jeżeli chodzi o osoby, to AirTag, jeżeli zostanie wrzucony komuś do kieszeni i ta osoba ma iPhone'a, czego i tutaj znowu jest szczęśliwie akurat babcia iPhone'a nie ma, więc w jej przypadku to nie byłby problem. Mhm. Ale gdyby taka osoba miała iPhone'a, to AirTag będzie wysyłał powiadomienie na tego iPhone'a, że hej, nosisz cudzy AirTag. Nie? Więc tutaj mówię, dobra, nie dostanie takiego powiadomienia, spoko. Mhm. Ale jest drugi mechanizm, który byłby problematyczny, bo moim jakby planem było to, że ja te AirTagi skonfiguruję ze swoim iCloudem, będę miał swojego iPhone'a ze sobą, wrzucimy tego AirTaga babci do torebki, bo zwykle torebkę zabiera ze sobą i gdyby się zdarzyło, że jest konieczność zlokalizowania jej, bo po prostu nie da się tego zrobić inaczej, to dziadek do mnie dzwoni, ja sprawdzam u siebie, patrzę, że AirTag jest gdzieś tam i mówię mu ulicę i wszystko jest okej. Tylko, że drugi mechanizm jakby dbający o prywatność osób, które ewentualnie takiego AirTaga mogą mieć ze sobą, polega na tym, że po 3 dniach, jeżeli AirTag się rusza, tak, to i jest rozłączony z telefonem od 3 dni właśnie, w którym był konfigurowany, tudzież innym urządzeniem, bo zakładam, że wszystkie urządzenia iCloudowe mogą się z tym AirTagiem komunikować, więc chodzi o to, że po prostu wyszedł z domu, nie? To po 3 dniach zaczyna piszczeć. I to był problem, który jakby no trochę automatycznie ten pomysł AirTagów mi trochę rozwalił, bo mówię, no to zupełnie bez sensu, bo nie ma szans, żebyśmy się widywali co 3 dni z dziadkami, tylko po to, żebym ja odświeżył jakby to spotkanie z AirTagiem i żeby on miał znowu te 3 dni działania w ciszy. Więc to był problem. Ale pokombinowałem, pomyślałem i rzeczywiście udało się znaleźć iPhone'a, bo rozważałem jeszcze ewentualnie iPada, ale znalazłem iPhone'a gdzieś tam jakiegoś 7 mieliśmy w szufladzie ze zbitą szybką okrutnie, więc pojechałem wymienić ten ekran, zapłaciłem 400, bo wziąłem sobie zamiennik, no bo jakby tu nie trzeba było mieć super oryginalnego, wiecie, bo ten telefon będzie tak naprawdę leżał w domu u dziadków, nie?
A w sensie, że na z tym telefonie... rozbitym ekranem nie dała rady, tak?
Nie, on był już tak rozbity, że wiesz, jak smyrałeś po nim, to ciąłeś sobie o puszki palców, więc myślę, że to już jest przegięcie.
A, to głupia sprawa, bardzo.
Trochę słabo, nie?
Babcia się znajdzie, ale nie będziemy mogli nigdy już zweryfikować linii papilarnych.
Dokładnie, dziadek już ma w ogóle, wiesz, wytarte wszystko, porozcinane. Więc udało się, właśnie, wymieniłem ten ekran, telefon skonfigurowałem na nowo i... Zrobiłem tak, że po prostu założyłem zupełnie nowego iClouda. No, nowe konto na swojego maila, żeby już tam nie kombinować z dziadka mailem, bo on nie sądzę, żeby aż tak ogarnął. Więc rzeczywiście zrobiłem nowy iCloud, tak skonfigurowałem wszystko, że tylko ten telefon jest w stanie widzieć tego jednego AirTaga. I zawiozłem wszystko dziadkowi, dziadek wie, co ma robić, wie, jak się odblokowuje telefon i wie, co ma nacisnąć, bo jeszcze tak go skonfigurowałem, że jakby wyczyściłem pierwszy ekran ze wszystkich ikon, wszystkie przerzuciłem na drugi ekran i jest jedna ikona na samym dole w tym pasku, wiecie, jest lokalizator, wszystko wyrzucone, żadnego telefonu, nic, Safari, wszystko jest w katalogach. Gdzieś na drugim ekranie po to, żeby dziadka nie kusiło, że a co się stanie, jak tu kliknę, bo dziadek lubi tak rozkminiać. Zresztą problemem było to, znaczy było, no niekoniecznie, no musiałem to ułatwić możliwie najbardziej, jak się tylko da, bo dziadek na co dzień korzysta ze smartfona, ale z Androida, więc jakby...
Woli mieć możliwość personalizacji, wiemy to.
Oczywiście, że tak, wiadomo. No, chciał sobie zmienić kolorki ikon.
Czy to prawda, że twój dziadek ma zrobiony minimalistyczny setup, gdzie nie ma ikon, tylko teksty i napisane ma pogoda, jaka jest pogoda małymi literkami, tylko takie małe te? To ma tak zrobione?
Ma customowe ikony i...
Nowa wiesz, launcher?
Nowa launcher, tak. I ROM sam instalował nowy.
Tak, a z G-Appsami, czy jakby zrobił z tym nie, no, Freedom Phone?
Miał bez G-Appsów, więc doinstalował z G-Appsami, wiesz jak jest.
A, w ogóle chciałem powiedzieć, że Freedom Phone już nie istnieje.
O nie,
that's interesting.
Załatwili go.
A nie, w sensie, dobra, już wrócił, bo był
o,
przez...
O, patrzcie,
w sensie,
jak historia się zmienia po prostu.
Tak, bo 14 sekundy.
Sytuacja była taka, że strona Freedom Phone została jakby zabita jakiś czas temu. Mm. I właśnie widzę, że wstawili alternatywnego Cloudflare'a przed tym, żeby zblokować DDoS. Bo no, Cloudflare nice. Nie wspiera rasistowskich i takich rzeczy, więc...
Wow. To ładne. W każdym razie, no, dlatego, że korzysta z Androida, to jakby nie chciałem przechodzić całego procesu, że no dobra, to teraz będzie miał nowy telefon, przełożymy kartę SIM i będzie schodzić teraz z iPhone'em, bo naprawdę nauczenie go, jak iPhone działa versus Android, byłoby, myślę, że trudnym procesem.
Tak cud, więc że umiem na Androidzie.
No wiesz, to jest, ma tego Androida już od lat, więc rzeczywiście ogarnia. Ostatnio kupiłem mu nowego, na szczęście po przywróceniu wszystkiego z backupu okazuje się, że Androidy już to całkiem sensownie potrafią. To właściwie telefon wygląda tak samo, jak wyglądał ten poprzedni model, starszy, więc wszystko jest okej. Okay. No w każdym razie leży u niego iPhones. Ma w razie czego backupowo możliwość podejrzenia AirTaga. No i myślę, że nie będzie sytuacji, w której no, babcia zniknie z domu na 3 dni, bo wystarczy, że minie parę godzin i dziadek na pewno będzie mógł szybko zareagować i sprawdzić, gdzie jest. I tak jak mówię, nawet jeżeli to nie będzie super dokładna lokalizacja, to przynajmniej będzie wiedział, w jakich okolicach się kręci, no i zawsze można tam podjechać samochodem i sprawdzić, gdzie jest. Więc no, biorąc pod uwagę plusy i minusy rozwiązania, to też trzeba pamiętać, że AirTag jako taki oczywiście nie służy do tego, tak? Myślę, no że oni powinni pomyśleć... Tak, oni powinni pomyśleć, myślę, o jakimś...
Jest coś takiego, Wojteczku, i nazywa się Apple Watch niestety.
No wiem,
i,
oczywiście.
I to działa,
ale to
wiesz,
wyobraź sobie, że babcia będzie go ładować co drugi dzień.
Nie, właśnie ja to wiem, chodzi, jak... no. Ja to absolutnie rozumiem, tylko to jest to rozwiązanie, nie wiesz o co chodzi. Że
wiem, no Apple
dasz...
by chciało, żebyśmy płacili więcej, a nie mniej. Oczywiście, że tak. Natomiast no mówię, akurat w tej sytuacji musieliśmy to trochę ukryć przez to, jak babcia reaguje na wszelkiego rodzaju pomoce, bo nie da sobie wytłumaczyć, że to jest dla jej dobra. Nie?
I właśnie chciałem pytać, czy jest świadoma tego, że będzie AirTagowana?
Nie jest świadoma i mam nadzieję, że nie słucha Jesłosa. Myślę, że
to
nie.
By było.
Ma takiego sekretnego
iPhone'a.
Zaraz telefon, nie?
Ma sekretnego takiego to... iPhone'a, którym słucha sobie podcastów, ogląda pornuski.
Ma tego, Overcast zainstalowany i ona mówi w ogóle, co te śmiecie pierdolą o tym Pocketcast,
no,
skoro Overcast
jest lepszy.
Wnusiu, co ty gadasz, Wnusiu?
Tak. Voice Boost.
Ej, a Wojtek, dobra, ale mam do ciebie pytanie. Okej, a w sensie, czy opowiesz, bo jakby kupiłeś ile AirTagów?
Wziąłem 4, ten jeden, bo stwierdziłem, że ekologiczniej będzie wziąć je w jednej paczce, gdybym jakby myślał, że sam będę chciał wykorzystać, to już lepiej kupić te 4 i mieć 4 i 3 mieć dla siebie.
Czy to faktycznie...
Leżą zapakowane. Okay. Te 3. W sensie nie mam na razie jeszcze pomysłu na to, jak je wykorzystać, ale chciałem dorzucić, bo jakby razem z tym tematem bardzo fajnie się łączy też inny temat AirTagowy, 22-tweetowy taki wątek, bardzo polecam, ziomeczka.
Ja ci tylko chciałem, Wojtek, powiedzieć, że możesz włożyć sobie AirTagi do konsol, że jak ktoś ci okradnie, to możesz
Można
sobie...
ewentualnie, tak.
Jak
oczywiście.
Ja na przykład bym cię w sensie Andrzej by cię okradł.
To byś miał ten, mógł sobie z Bartem pograć na couch koopie.
Mógłbym, tak. I dla tych,
znaczy,
którzy
i tak
nie
masz,
wiedzą,
i tak
to...
masz, Wojtek, dwie konsole, w sensie moją, bo to ty
ja
mnie ukradłeś.
Ja to ukradłem, wiadomo, tak. A Bart to jest po prostu moje przezwisko.
Nie, no to prawda. Już mówiliśmy, że
Wojtek,
Bart to nasz złodziej.
Wiem.
Lokalny.
Tak,
tutaj.
To
mówiliśmy,
w tym
tak? Tak, dobrze.
Mówiliśmy, no że Bart to jest złodziej, tak. Złodziej naszych serc.
W każdym razie warto przeczytać wątek Dana Guido, który wykorzystał AirTaga do... Przypiął go sobie do swojego elektrycznej hulajnogi swojej. Mhm. I bardzo fajnie opisuje cały proces, w jaki sposób udało mu się ją odzyskać. Jak policja reaguje na przykład na to, że nieprzyjemnie.
Niepocieszająco generalnie.
No na początku się okazało, że A, nie wiedzą co to jest, B, nie ufają mu wcale, bo no bo dlaczego? Więc historia jest bardzo naprawdę świetnie rozpisana. Na końcu są bardzo ważne cztery punkty, które warto brać, wziąć pod uwagę i te chętnie wam przeczytam. Bardzo ważne, żeby używać taśmy klejącej, która z jednej strony ukryje tego AirTaga możliwie najbardziej, czyli jeżeli mamy na przykład sprzęt czarny, tak jak akurat w jego przypadku ta hulajnoga jest w pełni czarna, to on wykorzystał czarną taśmę, żeby go przykleić do niej. I przy okazji ta taśma jakoś dzięki temu, że była mocno ściśnięta, to trochę przytłumiła dźwięk tego AirTaga. Co jest okej, okay. Jakby w tym przypadku, jeżeli faktycznie traktujemy go jako coś do śledzenia naszych rzeczy, czy przypadkiem nie są ukradzione, no bo wiecie, zastosowanie AirTagów jest takie, nie wiem gdzie coś zostawiłem, idę to sprawdzić gdzie to jest, a nie ktoś mi coś ukradł i teraz ja chcę to odzyskać.
Tak jak z babcią.
Chociaż, no dokładnie. Więc to jest jedna rzecz, więc warto wykorzystać taśmę w kolorze sprzętu, w który chcemy oertagować. Druga
Boże,
rzecz.
Czy ty masz taśmę w kolorze babci?
Tak, bo taki można w kolorze skóry, wiesz, taki plasterki kupić, nie?
Okej.
No. Nie włączamy trybu lost, nie? Bo tryb lost od razu włącza alarm w AirTagu, co jakby naturalnie złodzieja obudzi i od razu będzie wiedział, że coś jest nie tak. Trzecia rzecz, koniecznie trzeba szybko działać, bo właśnie to jest ta kwestia anti-stalking feature, czyli po tych trzech dniach piszczenie, więc tutaj trzeba się przyspieszyć. No i oczywiście koniecznie zawsze z policją, nigdy samemu nie próbować odzyskać swojego sprzętu, bo nigdy nie wiadomo, na kogo traficie. Nie, jakby to jest dość oczywiste, chociaż dobrze o tym powiedzieć. Ale wątek jest naprawdę warty przeczytania w całości, bo historia jest, no na szczęście ma happy end, bo udało się odzyskać sprzęt. Nie jest on jakby nienaruszony, ale no, jakby AirTagi sprawdziły się i faktycznie też w tym zastosowaniu mogą być okej. I myślę, że jakby z babcią będzie podobnie, chociaż miejmy nadzieję, że nigdy nie trzeba będzie wykorzystać tego systemu, który postawiłem dla swojego dziadka.
A takie pytanie na przykład w kontekście tych twoich AirTagów, które ci zostały, na przykład nie kusić, żeby przyłączyć ci do rzeczy, które są na przykład zgubowywalne, włożyć jednego do portfela, jakiś przy kluczach, jakiś w plecaku, czy w torbie, czy w czymś takim, co możesz nosić, ale gdzieś możesz zostawić. W sensie, wiesz, na zasadzie, no skoro już masz narzędzia, które mogą pozwolić ci znaleźć zgubę, to może faktycznie
korzystać.
Znaczy jeżeli już to planuję, jeżeli będziemy na przykład gdzieś jechać, w sensie poza dom, tak? Jakby jechać na zasadzie, nie wiem, wakacje, coś takiego.
Jakiś?
To nie, no nawet do plecaka, czy wiesz, do czegoś, co będzie faktycznie ruchome bardziej. Samochód niekoniecznie, bo akurat samochód jakby korzystamy z systemu lokalizacyjnego, on sam ma GPS-a i sam też wysyła informacje do sieci, gdzie się znajduje, więc tu nie ma problemu. Chociaż wiadomo, złodzieje czasem niektórzy jak puszka chcą Faradaya, bardzo ukraść, to mają puszkę Faradaya, wiesz, duży samochód, tir, wciągają ci twój po prostu do zamkniętego swojego tira i już te wszystkie GPS-y nie działają. Czy w ogóle komunikacja z siecią też przestaje
działać. Ale iPhone chyba powinny działać w tej... Aha, w sensie, no wiesz...
Nie. Raczej nie. Więc AirTagi też jakby będą prawdopodobnie zamknięte, jeżeli to będzie faktycznie w ten sposób. Chociaż jeżeli ten samochód wyjedzie po jakimś czasie no, z tej puszki, a ma gdzieś AirTaga, to prawdopodobnie, wiesz, złodziej nie, trudniej mu będzie znaleźć tą małą pastylkę versus wiedzieć, gdzie dokładnie jest kabelek do odcięcia w tym konkretnym modelu, żeby, wiesz, ten samochód przestał się komunikować z internetem, nie? Że jakby wydaje mi się, że AirTag jest po prostu trudniejszy do odnalezienia, chyba że mają skanery elektroniki, w sensie, no ale no, trudno powiedzieć.
No, to skaner jest... elektroniki w samochodzie jest taki.
No właśnie, no, wiesz, ale są takie, które na przykład sprawdzają, że niektórzy złodzieje na przykład chodzą po parkingach z takim, wiesz, z dingsem, z walizeczką i nawet nie chodzi o to, że oni otwierają później samochody no tak,
jest,
klucze.
Jest Tomek czy Tomasz z My Apple, ten, który on wrzucał jakiś czas temu, w sensie jakiś czas temu, to może być dawno temu, nie pamiętam kiedy to było. Aha. Po prostu. Ukradli mu, bo on ma dużo samochodów i ukradli mu jakieś takie dojebane auto, którym on tam, wiesz, wytynkowany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to była sytuacja taka, że on zostawił klucze, powiedział, że gdzieś przy wejściu do domu jeden ziomeczek z walizką chodził koło jakby okien, drzwi i tak dalej, a drugi stał przy samochodzie z czujnikiem i po prostu samochód się w pewnym momencie otworzył, no bo tak. Uznał, że kluczyki są blisko, a nie były.
I to jest podobno taka metoda. Jak najbardziej. Akurat miałem na myśli coś innego, to znaczy nie samo otwieranie samochodu, ale że są też takie urządzenia, które sprawdzają, czy przypadkiem na przykład w bagażniku nie ma komputera. Jeżeli jest, no to wiesz, wiadomo, że warto może tam zajrzeć i go wyciągnąć, nie? Więc takie rzeczy też się dzieją. All in all, historia opowiedziana. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli korzystać z tych AirTagów. Ja sam faktycznie, mówię, raczej wykorzystam na wyjazd jakiś dalszy niż tak na co dzień, bo na co dzień tak nie często wychodzę z domu. A jeżeli wychodzę, to biorę telefon do kieszeni i tyle, bo tak naprawdę, wiesz, mam w nim właściwie dokumenty, mam w nim karty do płacenia, więc jakby nie mam potrzeby nawet wychodzenia z portfelem, więc go nie wynoszę z domu.
Czyli można powiedzieć, że stworzyłeś pozytywną metodę na wnuczka.
O, to fajne. Tak, metoda na wnuczka.
To może być lepszy nawet tytuł niż ser Edamski.
Myślę, że konkurencja jest silna w tym
mamy
odcinku.
Dzisiaj, mamy dzisiaj bardzo, bardzo mocne tytularne tutaj walkę tytularną. Zobaczymy, co wygra. To Andrzej zdecyduje i zobaczymy, co ostatecznie
czy musi
będzie.
Musi coś wygrywać? Nie może się nazywać Spleśniały Edamski i metoda na wnuczka?
Może tak bardzo być, ładny. Może tak być oczywiście.
Bardzo ładnie, może tak być.
No w każdym razie tak, ale to, ja tylko to jest cała moja historia.
Krótki komentarz powiedzieć tylko w takim wydaniu, że powiedziałeś, że niestety jest ta sytuacja i w tym konkretnym przypadku rozumiem, że po trzech dniach to frustrujące, że tak trzeba robić, ale mnie to pociesza, że coś takiego jest i faktycznie o tym wcześniej nie wiedzieliśmy, albo nie czytaliśmy, albo nie zwróciliśmy na to uwagi, no bo to mogłoby być najbardziej krypiaste urządzenie w historii, że ktoś ci się spodobał, wrzucasz mu do torebki AirTaga i teraz oczywiście. W każdej chwili będziesz wiedział, gdzie...
Wiem, gdzie mieszkasz, Andrzej.
Tak, gdzie...
Nie, to oczywiście, że tak i to nawet, wiesz, tak myślę, że to trochę wyklucza osoby z Androidem w takim sensie, że jeżeli wiesz, że dana osoba nie ma iPhone'a, to... Masz 3 dni na to,
żeby się w tobie rozkochała.
No powiedzmy, żeby prześledzić po prostu jej ruchy. To jest to, ale tu widzisz, no jest taki, trudno znaleźć tutaj kompromis.
No tak.
Nie? Po prostu wszyscy powinni mieć iPhony, wiadomo, no to jakby wiadomix. Natomiast rzeczywiście trudno, myślę, że Apple miał tutaj trudny orzech do zgryzienia, żeby znaleźć złoty środek między tym, że no jednak chcę śledzić rzeczy, ale jak śledzę ludzi, to co wtedy, wiesz, no to nie wiem, czy znaleźli na to sposób i to, co wymyślili, jest najlepszym rozwiązaniem, ale jest jakimś, więc okej. Okay, no w naszym przypadku obeszliśmy problemy i jest szansa, że to będzie nadal działać, nie?
Spoko, fajna historyjka. Oby w dobrą stronę, jak to śpiewa klasyk.
No to mam nadzieję, że nawet jeżeli będzie konieczność wykorzystania, to to się sprawdzi, nie? Że jakby to zadziała faktycznie. Nie?
No jeszcze w ogóle, jakie to będzie precyzyjne, bo ty pewnie też masz dostęp do tego iClouda, wiesz jak tam się
właśnie
zalogować.
Właśnie nie, to też jest śmieszne, że ja jakby zostawiłem go, że mogę się zalogować w sumie z przeglądarki, no bo znam hasło oczywiście.
Więc... Możesz, mógłbyś też, wiesz, mógłbyś technicznie biorąc dodać tamtego iPhone'a do rodziny, nie?
Mógłbym, ale
nie,
tak, to prawda, chodzi, ale nie mam chmury rodzinnej.
Wchodzisz
ale
do
iCloud.com, ale przez przeglądarkę się zaloguję i mogę zobaczyć, oczywiście.
I no. Możesz dziadkowi powiedzieć wtedy dokładnie bardzo, gdzie to jest i zresztą tak AirTag działa, nie? Więc to spoko. Ale to z bardziej pozytywnych wiadomości, bo nagrywamy to z lekkim wyprzedzeniem i w tym tygodniu zdarzyły się rzeczy ważne i one są ważne, mam wrażenie, że z wszystkich punktów widzenia i to wiąże się w moim rozumku z technologiami i myślę, że ja po prostu chciałem o tym, żebyśmy wspomnieli, bo powiedzmy co 20 lat wychodzi taki ważny update, jeśli chodzi o kwestie klimatyczne. I pojawił się raport, który jest zapowiedzią większego raportu. On jest taki, powiedzmy, że to jest taka ściąga dla polityków przed konferencją w Glasgow klimatyczną, która też będzie dość kluczowym momentem w historii naszego świata, jak wszystkie w sumie konferencje klimatyczne. I chyba najciekawszą rzeczą, bo tak się w niego bardziej wgryzłem, było dla mnie, znaczy nie przeczytałem samego raportu, żebyśmy mieli świadomość, to akurat dobrze czy niedobrze, ale opieram się na opracowaniach tego. Jakoś chyba mnie jeszcze odstraszają takie rzeczy, żeby to faktycznie na materiale źródłowym, ale chyba najciekawszym wnioskiem jest to, że przestaliśmy się oszukiwać albo przestaliśmy gdybać, przestaliśmy delikatnym językiem mówić, że prawdopodobnie, najprawdopodobniej wszystko wskazuje na, tylko nie ulega wątpliwości, nie ma alternatywnej hipotezy, że globalne ocieplenie jest spowodowane działalnością człowieka, kopaczy kryptowalut głównie.
Cytuję, it's very clear human influence on climate is certain.
Tak, więc to jest to i zresztą ja znalazłem taką wypowiedź jakiegoś profesora od klimatu, który właśnie mówił, że i zaraz wam to znajdę, bo to jest dość ciekawe, że to się tak w czasie przesuwała granica tych pewności procentowej, że i kiedyś to było tam, że 25% wydawało nam się, że to jest prawdopodobieństwo, później dochodziło już do 90-95%, no aż się okazało, że no nie mamy innej opcji niż, że my jesteśmy winni. I chyba to jest jedna rzecz, która mnie zainteresowała, że ten taki bardziej stanowczy język, którego zwykle w takich opracowaniach naukowych, a to jeśli mówimy o opracowaniu naukowym, to jest opracowanie naukowe, bo bazuje na 14 tysiącach badań. Więc jeśli ktokolwiek potem ma jeszcze wątpliwości i będzie climate denier, to ja bardzo gratuluję. Ale więc to jest jedna rzecz, która mnie zaciekawiła.
Ale zimno jest, Andrzej. Gdzie jest to globalne ocieplenie? Chłodno jest dzisiaj.
Ja dzisiaj miałem na sobie nie dość, że długie dresy, to jeszcze bluzę miałem założoną. A i nawet nagrywałem wideo wam i mówiłem, że Boże, jaka jest pogoda, że jest sierpień i trzeba nosić długie ciuszki.
Tak, a jak wspominasz lipiec, to właśnie... Do czego właśnie chyba nawet płynnie do tego nawiążę, co mnie druga rzecz zaciekawiła, bo zwykle było to tak, że my myśleliśmy, że okej, to raczej nas nie dotknie, ale w pokoleniu naszych dzieci, ewentualnie wnuków, to już będzie problem. I wszystko wskazuje na to, że nas dotknie bezpośrednio i to nie w bardzo długiej przyszłości, bo w przyszłości 20-letniej. I to jest tak, że mu się można wydawać 20 lat, to jest kupa czasu, ale właśnie jak jeden z artykułów takich przeczytałem, gdzie pani się cofnęła, przypomnij sobie czasy, gdzie popularne były Simsy i Nokia 3310, to było 20 lat temu. I niby to trochę już wody w Wiśle upłynęło, ale to nie jest taka chora jednostka czasu, gdzie możemy zakładać, że wszystko będzie fajnie i jolo jutra nie ma. No punktem odniesienia jest to w tych raportach wszystkich, ile jaka była temperatura światowa przed rewolucją industrialną, którą świetnie pokazuje Red Dead Redemption swoją drogą, dwójeczka. I myśmy podnieśli temperaturę globu o sekundeczkę w tym momencie o 1,1 stopnia. I to jest też ciekawe, nie? Że można się wydawać, że może się wydawać, Boże, jak ja...
Tylko jeden stopień, no ludzie.
Jeden stopień, przecież w domu nawet nie poczujesz.
Z 19 na 20 to ledwo poczujesz.
Jak klimatyzację zmienisz, to w ogóle nie czujesz. A okazuje się, że takie zmiany są na tyle radykalne, że zmiana o pół stopnia w perspektywie lat równa się metrom podniesionych wód i tak dalej, i tak dalej. Więc my najprawdopodobniej nie dojedziemy do optymistycznego planu, że do 2040 podniesie się o tylko 1,5. Raczej idziemy w stronę dwójeczki, a dwójeczka to jest coś takiego, że jak były w lipcu dni takie upalne, to ich będzie kilka więcej, będzie kilka dni ze 40 stopniami. Teraz były jakieś pożary w Niemczech, były pożary w Australii, w Kalifornii cały czas płonie.
W Niemczech przecież było...
Powódź.
No to... Australia płonęła, pamiętamy, zeszły rok.
Tak jest, więc...
Kalifornia.
No dokładnie, takie rzeczy będą się zdarzać jeszcze częściej, prawdopodobnie. I kurczę, ja się zastanawiam, bo cały czas ta narracja jest taka strasząca a jak się za dużo straszy, to się człowiek z tym oswaja. Popatrzmy na Prawo i Sprawiedliwość w Polsce i działalność opozycji. O Boże, jakiś polityczny temat zrobiłem, no ale...
Co? Jaką?
Co?
Działalność kogo?
Tak, więc... To jest, te wszystkie cyferki są dla mnie takie, właśnie to jest tak, że to się o 11% niższe opady w perspektywie 20-letniej, to nie brzmi jakoś tak super groźnie. Zresztą ja dzisiaj wszedłem na artykuł na wprost.pl, gdzie gość w swoim lidzie artykuł napisał, no ten raport pokazuje, że mamy jeszcze trochę więcej czasu na zmiany niż ja wiem, chłopie, gdzieś ty to znalazł tę informację. Jak szef ONZ-u mówi o tym, że mamy czerwoną lampkę zapaloną, ale i tak byłem zaciekawiony, że człowiek, który jest sceptyczny do tego, nie starał się walczyć z tezą, że to człowiek ma na to wpływ. Więc wszystkie rzeczy, które są nieprzyjemne dla mnie latem, czyli upały bez wiatru i bez deszczu, się zapowiadają i to są te drobne zmiany, które sprawiają, że później będzie trudno, żeby owoce rosły. A to nie tylko chodzi o to, że ja lubię maliny, ale chodzi o to, że na takie długoterminowe, że niepewne rzeczy, części świata po prostu staną się nieużywalne do życia. A jak się woda podniesie i zaleje Bangladesz, gdzie mieszka 100 milionów osób, to gdzie my te 100 milionów osób upchniemy? Nie wiem, jakoś ta lektura i nasza konsumpcja wszystkich zasobów, w tym zasobów prądowych, o których my tutaj głównie mówimy. Niby my wszystko o tym wiedzieliśmy, ale takie rzeczy robią na mnie wrażenie. Robią na mnie na tyle wrażenie, że chciałem jeszcze raz o tym powiedzieć i zachęcam wszystkich, żeby chociaż właśnie nawet takie podsumowania zerknęli. Bo znowu wrócimy chyba do podstawowej rzeczy, co my z tym możemy zrobić. My jako indywidua nie za bardzo. Zresztą znalazłem stronę, jedną z bardziej pewnie takich typowych stron, które mówią, co ty jako individual możesz robić, to pierwszym podstawowym punktem było daj znać ludziom, na których głosujesz, że to jest dla ciebie ważna sprawa. I myślę, że to jest rzecz, która bardziej niż nie branie foliówki w markecie, nie kopanie kryptowalut, czy... Chociaż tutaj tego to jeszcze wam, panowie, będę wam wypominał cały czas, ale nie wiem, nie jedzenie mięsa, spoko, myślę, że o jakieś dwie...
No to jest tak, jak mówiliśmy chyba, ty nawet nie wiem, czy to ty nie wspominałeś o tym, że to jest tak, że w sensie to o elektrowniach tak. To jedno, o czym mówiliśmy ostatnio, ale jest jeszcze kwestia tego, że za 99% czy za 90% wszystkich zanieczyszczeń odpowiadają, wiesz, top ileś firm z Fortune 500.
Tak,
nie?
Więc...
I zmiana jedno, to jest trochę tak jak, pamiętam jak BP... wypuścił kalkulator, żeby policzyć swój carbon footprint i ludzie zapytali, czy ich nie popierdoliło, tak w skrócie.
Tak.
Bo to to ich, w sensie wiesz, Bibi mówi, musisz ograniczyć liczbę lotów, meanwhile oni wylewają olej w jakiejś zatoce meksykańskiej.
No nie? Właśnie to jest też ciekawe, że ten greenwashing, ja teraz ostatnio kupowałem bilety lotnicze i na biletach lotniczych było, o kup ten na tę trasę, bo ma niższy ślad węglowy i przelicz swój ślad węglowy, gdzie ja teraz latam już z wyrzutem sumienia. Ze świadomością, jaki to jest. Ale to znowu, też nie zachęcam nikogo i myślę, że to nie jest dobrą rzeczą, żebyśmy teraz zrobili shaming taki, że tak jak ja się trochę śmieję z waszych krypto, chociaż nie uważam tego za najbardziej ważną rzecz w historii świata, ale nie wiem, jak ktoś ma klimatyzator, którego ja nie używam, chociażby właśnie dlatego, że nie chcę degenerować dodatkowego prądu i... No to jest naprawdę świadoma decyzja, chociażby właśnie pod tym, żeby a nie płacić wyższych rachunków, a dwa, żeby nie, wiem też jaka klimatyzacja dowala ślad swój. To po prostu wybierzmy swoje dwie bitwy, ale nie wskazujmy palcem na każdego, który robi coś nie eko, bo to nie tędy droga, ale najważniejszą rzeczą jest po prostu głosujmy na rzeczy, które są naprawdę istotne, a niekoniecznie kupczenie jakimiś obietnicami, czy sprawy światopoglądowe czwartego rzędu, bo jak będziemy walczyć o wodę, to wtedy zapomnimy o wszystkich konfliktach, które teraz nas tak bardzo rozjuszają.
No to prawda. I oczywiście, że są jakieś tam światełka w tunelu, w takim sensie, że dużo firm w ostatnim czasie ogłaszało, że będą dążyć do neutralności.
Apple na przykład, nie?
Apple, ale też wiesz, producenci samochodów, że też między innymi zmiana jest ogromna, taka, że do 2030 roku większość producentów samochodów będzie handlować już, też będzie sprzedawać tylko samochody elektryczne lub hybrydy.
Tak,
nie chcę tutaj rzucać, ale
do 30
chyba tak.
Hybrydy będą dopuszczone, do 35 jedziemy na elektryki, z tego co pamiętam. To właśnie to Unia Europejska ma taki dość radykalny program, żeby zrobić coś z tym. I tu ja znowu, ja kocham Unię Europejską i mam wrażenie, że to jest organizacja, która chyba najbardziej poważnie podchodzi do tego całego tematu.
No, myślę, że dużo dobrego robi. Ma swoje też minusy, wiadomo, jak
prostuje takich... banany, oscypka nie daje.
Oczywiście. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o te kwestie klimatyczne, to myślę, że to naciskanie bardzo silne na kraje jest konieczne, po prostu. I oczywiście te światełka w tunelu się pojawiają jakieś i rzeczywiście ci producenci, którzy no jednak duże firmy po prostu bardzo dużo wypuszczają CO2 do atmosfery, no to jeżeli dążą do neutralności, okej, dojdźmy do niej i może się wszystkim jakoś tam uda przetrwać. I oczywiście, że nie unikniemy wszystkiego, co już żeśmy nabruździli i to wzrost tej temperatury nadal możemy go oczekiwać, ale może zatrzymamy to chociaż na jakiś czas, nie?
Właśnie w tym raporcie też są takie rzeczy, które już się raczej nie cofną. Typu Grenlandia będzie się zmniejszała, nie? I zahamowanie pewnych procesów będzie trwać setki albo tysiące lat. Ale to znowu, wiesz, wszystkie optymistyczne scenariusze, które są i tak słabe, bądź też średnie co najwyżej, są ambitne na tyle, że ja w nie, nie wierzę, że my jesteśmy w stanie to zrobić, bo właśnie ten cały problem ma tę zasadniczą jedną wadę, że jest właśnie tym 1 stopniem temperatury, 10% mniej wiatrów. Nie ma czegoś takiego, że koronawirus uderzył wszystkich, walnął po mordzie i zaczęliśmy coś z tym robić i zrobiliśmy szczepionki w rok, nie? Z klimatem niestety tak nie jest.
No to jest, wiesz, jak gotująca się żaba, nie? Mm-hmm.
Niestety. To nie jest prawdą, ale tak. To się żaba zauważy, że jest za gorąco i wyskoczy w pewnym momencie.
No tak, ale to wiesz.
No ale to jest taki, ale dokładnie tak jest. W sensie wiesz, no dopóki problem nie jest immediate, to ludzie nie zwracają na to uwagi i jakby wszyscy jesteśmy temu winni. W sensie ja też jakby wiesz. To wracając tylko troszeczkę do tematu politycznego, w którym zakończyć chciałbym ten, wiesz, to jest trochę tak jakby to, co się zmienia w Polsce, to Gdyby to się wydarzyło wszystko jednego dnia 5 lat temu, to ludzie by wyszli na ulicę z widłami, a zmiany sprowadzane są stopniowo, więc jest tak, że nie, no jakby dalej nie będzie gorzej, nie? I po prostu rzeczywistość jest jaka jest. To był Jezus Podcast.
Bardzo optymistyczny odcinek.
Ale przekaz może być taki...
Trzy pozytywne tematy.
Ale przekaz może być taki, że można to wszystko jeszcze chyba zmienić, uratować i może nie będzie tak, że będzie tragicznie.
A dla kogo?
Ale może będzie.
Dla nas?
Tak.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.